Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie radzić będziemy, jak żyć zdrowo, co robić, by wiek dojrzały i senioralny był czasem relaksu i spełniania marzeń, a nie nieustannych wizyt u lekarzy, choć podobno tak się nie da. Ale może jednak powiemy, dlaczego tak ważne jest dbanie o siebie na każdym etapie życia. Jaki wpływ na nasz stan zdrowia ma odpowiednie odżywianie i czy na każdy etap życia powinna być odpowiednia dieta. A gościem Polskiego Radia Białystok jest dziś dr Ewelina Łukaszyk, specjalista geriatrii oraz chorób wewnętrznych, lekarz z poradni geriatrycznej i poradni osteoporozy szpitala MSWiA w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jakie są podstawowe zasady, jakie należy stosować, by wiek metaboliczny był znacznie niższy niż PESEL? W ogóle co to jest ten wiek metaboliczny? Bo często o tym słyszymy.
Tak, zasadniczo wiek metaboliczny, inaczej też można powiedzieć wiek biologiczny, odnosi się do tempa przemiany materii organizmu, do takiego wieku, który nie jest wiekiem metrykalnym. Bardzo często nawet sami widzimy, tak, jak wygląda osoba w wieku, jak może różnić się osoba w wieku 60 czy 70 lat. Często do nas do gabinetu przychodzą pacjenci 70-letni i jedna osoba jest osobą aktywną zawodowo, pracującą, wygląda nadal na 50 lat, mówimy wtedy o młodym wieku biologicznym, i druga za chwilę pacjentka, która jest schorowana, często przychodzi już z opiekunem, wygląda na 80 lat.
Ale to nie jest kwestia wyglądu, że ładnie się wygląda kobieta podmalowana, ładnie ubrana, modnie.
Tak, to nie jest kwestia tego,
tylko
ale
tego, co mamy w środku.
Tego, co mamy przede wszystkim w środku. Jednak ma to związek w dużej mierze też z wyglądem, bo od tego zależy, czy my w ogóle chcemy o siebie dbać. Bo to, żeby ten wiek metaboliczny był niższy niż PESEL, no musimy o to zadbać sami. I tu profilaktykę rozpoczynamy od dzieciństwa tak naprawdę. Czyli w młodym wieku już od dzieciństwa proces odżywiania, wyrobianie prawidłowych nawyków aktywności fizycznej, to wszystko, tym wszystkim pracujemy na starsze życie.
Główny Urząd Statystyczny publikuje wyniki badań, z których wynika, że długość życia Polaków w zdrowiu się wydłużyła. W 2023 roku było to nieco ponad 61 lat u mężczyzn, ponad 64,5 u kobiet. Oznacza to wzrost o ponad rok dla mężczyzn i prawie rok dla kobiet w stosunku do 2022. Co te dane oznaczają? Co to znaczy żyć dłużej w zdrowiu?
To jest to, do czego my dążymy tak naprawdę, bo nie chodzi o to, żeby żyć długo.
Żeby żyć ponad 100 lat.
Tak, ale być schorowanym, mieć liczne choroby współistniejące, potrzebować opieki, to czego boją się pacjenci najbardziej, właśnie zależności od kogoś, tylko żyć w zdrowiu. No te dane oznaczają to, że przede wszystkim poprawia się jakość opieki medycznej. W dużą rolę tutaj też odgrywa profilaktyka zdrowotna. No i to powoduje, że ta jakość życia w zdrowiu powoli, stopniowo się wydłuża.
Czyli takie programy jak ten Szlachetne Zdrowie jak najbardziej mają sens, bo mówimy tutaj o profilaktyce, ale też o wczesnej diagnostyce, żeby na wczesnym etapie wyłapać choroby i szybko je zlikwidować. Według GUS-u krócej w zdrowiu żyją mieszkańcy wschodniej Polski. Dlaczego u nas jest gorzej?
Tu mogą być różne przyczyny. Być może wynika to z innych uwarunkowań ekonomicznych. Gorzej w naszej części kraju niestety jest rozwinięta nadal opieka zdrowotna. Gorszy jest dostęp do lekarzy, szczególnie w małych miejscowościach. Pacjenci nie są też aż tak świadomi profilaktyki. To też może wynika trochę z takich kulturowych zachowań, bo ja często słyszę w gabinecie, że lepiej się nie badać, żeby nic nie znaleźć, tak? I to jest taki mit.
A to właśnie o to chodzi, żeby znaleźć i szybko to coś złego zniszczyć.
Jak najwcześniej.
A nie, żeby oszukiwać samego siebie, że nic się u nas nie dzieje. A jak wypadamy na tle innych krajów, jeśli chodzi o tak zwaną długość życia w zdrowiu?
No tutaj wypadamy gorzej niestety. Polska nadal jest daleko w tyle za krajami zachodnimi. Też tutaj w dużej mierze odgrywają czynniki ekonomiczne i dostępność do opieki zdrowotnej. Nawet liczba lekarzy jest u nas mniejsza niż w innych krajach. Pielęgniarek, no i plus nie ma tej profilaktyki tak bardzo rozwiniętej.
A dłużej żyć w zdrowiu pomaga między innymi specjalista geriatrii, a tych w całym kraju niestety jest niewielu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W ogóle lekarzy jest mało. A czym zajmuje się lekarz geriatra?
Geriatra zajmuje się generalnie osobami starszymi. Taką definicją, tym takim wiekiem, w którym my na Narodowy Fundusz Zdrowia możemy przyjmować pacjentów, to jest 60 lat, 60 plus. No ale nie każdy pacjent 60-letni wymaga już wizyty u geriatry. Generalnie do nas kierowani są pacjenci skomplikowani, z wielochorobowością, którzy zwykle już leczą się o wielu różnych specjalistów. I wymagają takiego całościowego spojrzenia na to i modyfikacji najczęściej farmakoterapii, która jest bardzo często zbyt obszerna. Pomagamy tutaj właśnie w takim zarządzaniu tą farmakoterapią i w odnalezieniu kluczowych problemów zdrowotnych. Nie skupiamy się jako geriatrzy na konkretnych chorobach, tylko skupiamy się na poprawie jakości życia pacjenta i wyszukujemy tego problemu, który pacjenta najbardziej nurtuje. Stąd w geriatrii jest takie pojęcie wielkie problemy geriatryczne. Tak, do tych problemów należy m.in. demencja, depresja, delirium, upadki, zaburzenia równowagi, niedożywienie. To nie są stricte choroby, tylko to są takie grupy chorób wynikające z bardzo wielu przyczyn.
Nie bez przyczyny na początku wspomniałyśmy o wieku metabolicznym, bo wprawdzie pani mówi, że do geriatry trafiają osoby po 60 roku życia, ale wielochorobowość dotyczy też młodszych osób. Czy młodsi pacjenci do was trafiają? Zdarza się?
Raczej nie trafiają z uwagi na to, że NFZ
jednak tu jest
tylko 60
ten
plus
wiek
finansuje.
Wyznacznikiem.
Tak, ten wiek jest wyznacznikiem. Natomiast te pacjenci tacy z wielochorobowością młodsi nie bardzo mają gdzie trafić, ponieważ zniknęła w sumie specjalizacja z chorób wewnętrznych, interny. To internista był takim lekarzem, który całościowo zajmował się pacjentem. Teraz właściwie nikt nie wybiera tej specjalizacji, bo można robić krótką ścieżką specjalizacji szczegółowe i wszyscy leczą się u kardiologa, nefrologa, diabetologa, specjalistów właściwie często od jednej choroby. I czasami zdarza mi się tutaj już właśnie w prywatnym...
Bo pani też jest specjalistą chorób wewnętrznych, internistą.
Tak, tak. To była moja pierwsza specjalizacja. Natomiast geriatria jest to poszerzenie chorób wewnętrznych jeszcze o psychiatrię, neurologię, rehabilitację. Czyli to jest takie choroby wewnętrzne poszerzone jeszcze o inne działy medycyny. I plus takie spojrzenie, że w starszym wieku niestety te choroby przebiegają inaczej.
Polska jest teraz jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Co czwarty Polak ma powyżej 60 lat według prognoz GUS-u. W 2060 roku w tym wieku będzie już prawie 38,5% obywateli. Tymczasem jest to grupa, która znacznie częściej potrzebuje opieki lekarzy. I w jakim kierunku powinna iść zdrowotna polityka senioralna?
No tutaj są różne kierunki.
Internistów już nie mamy. Geriatrów już mało.
Tak, w województwie podlaskim mamy takich czynnie praktykujących geriatrów. Z tego, co na dzień dzisiejszy policzyłam, 9. Jest jeszcze sporo geriatrów, którzy pracują zwykle w gabinetach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. To są lekarze rodzinni, którzy mają drugą specjalizację z geriatrii, no ale oni głównie pracują jako lekarze rodzinni. Więc na pewno rozwój kadry medycznej, zachęcenie młodych lekarzy do wybierania takiej specjalizacji. Powrót interny też, tak, żeby ta interna znowu zrobiła się bardziej popularna i doceniana, tak? No wszyscy wiadomo, wybierają te specjalizacje, które są bardziej doceniane, lepiej płatne i wiążą się z mniejszą...
Czyli tutaj jeszcze po stronie rządu jest zwiększenie atrakcyjności wykonywania tych zawodów, żeby młodzi ludzie po studiach chcieli tą specjalizację wybierać.
Zdecydowanie tak, chociaż no, wszyscy lekarze niestety w większości spotykają się z pacjentami senioralnymi 60+, bo 80% pacjentów szpitalnych no, to są seniorzy.
Czyli praktycznie no, prawie każdy lekarz powinien mieć tą specjalizację geriatrię.
Na studiach jest taki moduł szkolenia z geriatrii, więc jakąś tam wiedzę zdobywają.
A są tylko dwa oddziały geriatryczne na całe województwo podlaskie. I czy należy zwiększać liczbę łóżek geriatrycznych w szpitalach, czy jednak nie? Czy jeżeli zwiększymy odpowiednio kadrę geriatryczną, to może wtedy i szpitale nie będą potrzebne? Nie da się tak.
Teraz są już właściwie 3 oddziały geriatryczne. Trzeci jest w Choroszczy, w szpitalu w Choroszczy. Jeden jest w szpitalu MSWiA, jeden jest w szpitalu miejskim. Także mamy już 3 oddziały. Także nadal mimo wszystko są kolejki do diagnostyki w tych oddziałach. Natomiast czy zwiększanie liczby łóżek tak dużo zmieni? No po pierwsze brakuje kadry, więc to jest jakby nierealne. A z drugiej strony powinniśmy robić wszystko, żeby ci pacjenci jednak byli leczeni w warunkach domowych. Wiele sytuacji można rozwiązać ambulatoryjnie. Czasami no, są niezbędne niestety te hospitalizacje. Po takiej hospitalizacji geriatrycznej dużo częściej ci pacjenci pozostają dłużej w zdrowiu niż po wyjściu z takiego szpitala, z oddziału kardiologii, jakiejkolwiek innej interny, gdzie są zaopatrzeni całościowo. Bo kwintesencją geriatrii jest takie współpraca różnych specjalistów.
I holistyczne podejście.
Tak, podejście holistyczne. Jakby lekarz geriatra owszem jest tam takim powiedzmy koordynatorem całego tego procesu, natomiast współpracujemy z pielęgniarką, z fizjoterapeutami. Bardzo dużą pomoc przynoszą psychologowie również, ale i pracownicy pomocy socjalnej, gdzie my czasami po prostu nie wiemy, jak w środowisku sobie ten pacjent poradzi. Natomiast samo zwiększenie łóżek, myślę, że geriatrycznych nie pomoże. Bardziej rozwój opieki długoterminowej.
Główne problemy większości seniorów, to już pani o tym mówiła, to wielochorobowość. A co się z tym wiąże, to przyjmowanie leków garściami. I tu pojawiają się problemy. To nie jest tak, że starsza osoba sama sobie przyjmuje, chociaż też tak się zdarza, że przyjmuje, bo po prostu lubi, lepiej się czuje, jak więcej tych leków zje, ale po prostu lekarze różnych specjalizacji różne leki przepisują. Nie do końca sami też wiedząc, co pacjent ma przypisane od tego drugiego lekarza. I tu właśnie jakie są problemy.
Dokładnie. To, co pani powiedziała, zdarza się niestety, że pacjenci otrzymują te same leki od różnych specjalistów. Od kardiologa, diabetologa dostają ten sam lek pod inną nazwą. Pacjent jest zagubiony, nie wie tego. Natomiast to generuje liczne działania niepożądane, z którymi zgłasza się do kolejnego lekarza, który z kolei na te działania niepożądane daje kolejny lek. I to rodzi taką kaskadę powikłań lekowych, takiej polipragmazji, czyli nieprawidłowego stosowania farmakoterapii. No tutaj przede wszystkim to, co bym bardzo pacjentom polecała, to mieć zawsze przy sobie spis aktualnie przyjmowanych leków. To się wydaje może oczywiste, ale notorycznie u nas na pierwszorazowej wizycie w gabinecie geriatrycznym przychodzą pacjenci bez takiego spisu. Są zdziwieni, że w ogóle ktoś prosi o spis wszystkich leków, bo zazwyczaj to jest tylko jakby przedłużanie tych leków, które były u danego specjalisty. Natomiast to jest niezwykle ważne, żeby mieć taki przygotowany spis z dawkowaniem aktualnych leków, żeby to nie było na jakichś karteczkach pogubione, tylko żeby to było usystematyzowane, bo bardzo wiele chorób my leczymy w taki sposób, że odstawiamy leki. I zdarza się, że wystarczy to.
Dobrze, ja rozumiem, że ktoś pod inną nazwą przyjmuje leki od kilku, powiedzmy, lekarzy i jest przedawkowanie. A co w sytuacji, kiedy jeden lekarz przepisuje lek, który na jedną chorobę nam pomaga, ale znacząco szkodzi przy drugiej chorobie?
No niestety tak też się zdarza. Tutaj my jako geriatrzy mamy takie różne wytyczne i narzędzia, gdzie mamy tak zwane kryteria poprawności farmakoterapii. Tak? I tutaj możemy jakby z tym się posiłkować. I często no niestety pacjenci dostają leki zgodnie z wytycznymi, takimi kardiologa czy diabetologa, które no, muszą być według standardów podane. Natomiast to wywołuje różne problemy, na przykład te, które wspomniałam już, upadki. No niestety, to, że pacjent będzie miał super wyrównane nadciśnienie, czy prowadzoną idealnymi dawkami terapię niewydolności serca, nie zawsze dobrze wpływa na jego jakość życia. I my tu musimy wtedy wyważyć, czy ważniejsze jest stosowanie się do wytycznych i podawanie tych leków w wysokich dawkach, czy jednak lepiej, żeby ten pacjent nie padał w domu i nie przewracał się z powodu zbyt niskiego ciśnienia czy odwodnienia.
Zwłaszcza, że przy osteoporozie to i te upadki mogą być no, nawet tragiczne.
Dokładnie, to jest kolejny olbrzymi problem osteoporoza.
Czy starszy człowiek musi być tak kruchy?
Nie musi być. Tutaj, no to właśnie to już o czym rozmawialiśmy, czyli ten wiek metaboliczny i to zadbanie o wcześniej o swoje zdrowie. Niestety z wiekiem spada masa mięśniowa, spada gęstość tkanki kostnej i to niestety zaczyna się już po 40 roku życia. I o to musimy walczyć dużo, dużo wcześniej. Poprzez takie bardzo no, niepopularne zalecenia, bo zazwyczaj pacjenci chcą otrzymać w gabinecie tabletkę. A tutaj niestety aktywność fizyczna i zmiana diety przede wszystkim u seniorów, zwiększona podaż białka w diecie. To jest bardzo, bardzo
ale
ważne.
Ale białka w jakich produktach?
No najlepiej naturalnych, tak? My zwykle zalecamy spożywanie większej ilości jajek, mięsa dobrej jakości, ale również czasami posiłkujemy się taką suplementacją białka w postaci suplementów w proszku, tak? Dodatkowo, żeby przynajmniej 1,5 grama białka na kilogram masy ciała taki senior spożywał.
Suplementacja tylko pod okiem lekarza.
Tak.
A nie idziemy do apteki i prosimy panią, proszę nam dać jakieś tam najlepsze suplementy dla pani w wieku 65, 70 plus. A czy samemu można sprawdzić, wracając już do leków, czy przyjmowane przez nas leki wzajemnie się nie wykluczają lub czy przez łączenie ich bardziej nam nie szkodzą? Czyli jesteśmy sami w stanie na coś zwrócić uwagę?
Na pewno możemy zwracać uwagę na działania niepożądane i wiązać je tak z dołączeniem kolejnego leku. Natomiast no nie jest to takie proste. W ulotkach jest mnóstwo wymienionych zwykle działań niepożądanych, które niekoniecznie muszą się z tym wiązać. Czasami to też prowadzi do tego, że pacjenci w ogóle nie chcą przyjmować leków, tak, jeżeli przeczytają ulotkę. Lepiej to jest jednak skonsultować. Jest taki też propozycja i projekt, żeby była tak zwana opieka farmaceutyczna i takie leki można skonsultować również w aptece, w niektórych aptekach. To jest cały czas rozwijane, w naszym województwie to jeszcze nie jest tak dobrze rozwinięte, natomiast w zachodnich województwach już są takie możliwości, że możemy skonsultować to z farmaceutą. U nas też myślę, że jeżeli pacjent
w wielu przypadkach, wiele razy też mi się zdarzało,
tak, skonsultować z farmaceutą.
Także sprzedawca w aptece mówi akurat, że tego leku nie można łączyć z tym czy z tym. A czy naturalne jest to? Mówiłyśmy o tej kruchości, ale o tej sile mięśni. Czy trzeba się z tym godzić, że z wiekiem jest coraz mniej siły, czy może jednak jeszcze jakoś temu zapobiec? I przez ćwiczenia? Tak, ale jakie?
Ćwiczenia głównie to muszą być ćwiczenia oporowe.
Ale nie ponad swoją miarę.
No nie ponad swoje możliwości. Miarę na pewno, ale to trzeba już we wcześniejszym wieku ten nawyk aktywności fizycznej i ćwiczeń sobie wyrobić taki, tak? Bo bardzo trudno jest nadbudować mięśnie już w starszym wieku, więc musimy jakby zadbać o to, żeby ich nie tracić chociaż, tak? Czyli ćwiczenia z obciążeniem, ćwiczenia oporowe, basen, pływanie, no nie wszyscy to lubią, ale jakby no chociaż takie rzeczy typu dźwiganie zakupów, tak? To już też jest ćwiczenie z pewnym jakimś tam ciężarem, oporem. Czy na przykład siedząc przy telewizji podnosić sobie butelkę z wodą i ćwiczyć, coś tam
nawet
podnosić.
Nawet pilot, jak jest odpowiednio ciężki.
Na przykład.
Zaburzenia pamięci dotyczą wielu z nas, bo każdemu zdarza się o czymś zapomnieć, ale w przypadku osób starszych, z jakimi zaburzeniami pamięci mamy do czynienia?
No tutaj najczęstszą przyczyną zaburzeń pamięci aktualnie i niestety rosnącą jest choroba Alzheimera. Pacjenci zgłaszają się do nas różni. Czasami z takimi drobnymi, subiektywnymi zaburzeniami bardziej koncentracji, uwagi i to nie budzi naszego niepokoju. Tak. Natomiast warto, jeżeli to pacjenta niepokoi, no jednak sprawdzić. Są pewne takie przesiewowe testy, w których my możemy wstępnie wykluczyć, czy coś poważniejszego się dzieje. Natomiast jeżeli zauważamy, że nasz bliski, często on sam tego nie widzi, to jest też dosyć charakterystyczne dla chorób otępiennych, że jakby sam pacjent to bagatelizuje, ale osoby bliskie widzą, że coś zaczyna się dziać, nie zapamiętuje aktualnych wydarzeń, kilka razy trzeba coś powtarzać, zaczyna kogoś nie rozpoznawać.
No albo wtedy, nie daj Boże, kilka razy po poranną dawkę leków idzie.
No to już wtedy jest poważny problem. Lub pacjent traci samodzielność, widzimy, że sobie nie radzi finansowo, tak? Nie pamięta, żeby opłacić rachunki. Wtedy to jest taki sygnał alarmowy, że coś się dzieje, należy się udać do specjalisty.
Często słyszymy taki zwrot, demencja starcza. Jest coś takiego w ogóle?
Nie ma. To jest taki popularny wzrost, demencja starcza. Kiedyś tak wszystkich wrzucano do jednego worka. Demencja, czyli otępienie. Otępienie ma bardzo dużo różnych przyczyn. Tak jak powiedziałam, najczęstsza choroba Alzheimera, ale mamy też otępienie naczyniowe w przebiegu miażdżycy, takich drobnych chorób naczyń, czy otępienia w innych chorobach. I tutaj no, przy odpowiedniej diagnostyce jesteśmy w stanie to wskazać. Nie ma czegoś takiego jak demencja starcza i powinniśmy się z problemem pamięci zawsze zgłosić do lekarza, chociażby pierwszego kontaktu, który pierwsze wstępne testy może zrobić.
A dlaczego gwałtownie rośnie liczba pacjentów z zaburzeniami pamięci? Bo takie są statystyki.
Tak naprawdę prawdopodobnie u podłoża tych zaburzeń pamięci leży niestety styl życia ponownie, tak? Czyli choroba Alzheimera w wielu badaniach okazuje się, że wiąże się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi, z otyłością, z cukrzycą. Dużo częściej na chorobę Alzheimera chorują pacjenci z miażdżycą, z chorobami układu krążenia. Ale też na przykład czynnikiem ryzyka zaburzeń pamięci jest niedosłuch, tak? I nieodpowiednia korekta aparatowa, więc o tym też pamiętajmy, żeby jeżeli widzimy, że nasz bliski czy samemu widzimy, że coś się dzieje z naszym słuchem, zadbać też o taką naprawę słuchu.
Które zaburzenia pamięci można zatrzymać, by mózg wciąż dobrze funkcjonował, a być może nawet cofnąć? Wystarczy ta odpowiednia dieta?
Odpowiednia dieta, tak, ale też ćwiczenia poznawcze, czyli nauka czegoś nowego. Już we wcześniejszym jakby wieku, jak już widzimy, że coś
tam się dzieje. A gierki komputerowe?
To zależy, które. Są takie, coraz więcej powstaje takich gierek, nawet dla seniorów, trening funkcji poznawczych. Na pewno jest to nauka czegoś nowego dla seniora, więc gierki dla seniora jak najbardziej. W młodości, no nie wiemy, jak to zadziała na dzieci w przyszłości, jak będą się starzeć. Więc przede wszystkim to jak najwięcej czytania, nauki właśnie nowych rzeczy, nauka języków.
Popularne krzyżówki.
No niestety krzyżówki nie są tak dobre w ćwiczeniu pamięci, bo to jest przywoływanie starej wiedzy, którą my już mamy. Tu chodzi o zwiększenie plastyczności mózgu.
Ale podtrzymywanie też tej wiedzy.
Na pewno nie jest to nic złego, ale lepiej byłoby, gdybyśmy na przykład jako...
Czyli jednak gierki komputerowe w razie
na przykład
czego.
Gierki, ale nawet szydełkowanie, taniec, tak, nauka tańca, coś nowego, czego my się uczymy, czy nauka gry na instrumencie, tak, czasami.
Na zakończenie rady dla seniorów i ich rodzin. O co w szczególności w pierwszej kolejności zadbać, by być zdrowym, bo z tym szydełkowaniem to pani mnie zaskoczyła.
No przede wszystkim zadbać też o dobre relacje, czyli żeby ci seniorzy nasi nie byli samotni, bo to bardzo pogarsza i funkcje poznawcze, i zdrowotne, i wszelkie choroby. No i zadbać o wszystko w wieku wcześniejszym, tak? Jeżeli damy radę, no to już wcześniej zacząć trenować, ćwiczyć w granicach, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, możliwości swoich, zadbać o dietę. Prawidłowo też leczyć w młodszym wieku wszystkie choroby, nadciśnienie, cukrzyca, żeby tego nie zaniedbać.
Warto, by dbałość o kondycję zdrowotną była w każdym czasie i miejscu, nie tylko w czas noworocznych postanowień, bo po tych noworocznych postanowieniach jesteśmy i obyśmy ich dopełnili, czego wszystkim Państwu życzymy. O problemach osób starszych i jak sobie z nimi radzić mówiła dr Ewelina Łukaszyk, specjalista geriatrii oraz chorób wewnętrznych, lekarz z poradni geriatrycznej i poradni osteoporozy szpitala MSWiA w Białymstoku. Dziękuję pani za wizytę w studiu.
Dziękuję.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.